Dzień dobry Państwu. Jest 28 lipca, środa i 21 minut po godzinie 12.
W środku dnia.
Dzisiaj zajmiemy się problemami dzieci i młodzieży. Dane dotyczące liczby samobójstw i braku miejsc w szpitalach psychiatrycznych są zatrważające. W latach 2017-2020 próby samobójcze podjęło ponad 45 tysięcy osób w naszym kraju, w tym ponad 3 tysiące w grupie wiekowej do 18 lat. Teraz są wakacje, wielu młodych wyjeżdża, ucieka z domu, szuka dorosłości na własną rękę. Z raportów policji wynika chociażby, że liczba samobójstw i zamachów samobójczych u dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat rośnie, mówi sierżant sztabowy Komendy Głównej Policji Mariusz Kurczyk.
W 2020 roku doszło do ponad 12 tysięcy zamachów samobójczych, a ponad 5100 spośród nich zakończyło się niestety, ale zgonem. W 2019 roku ta liczba kształtowała się na podobnym poziomie. Spośród tych 12 tysięcy zamachów samobójczych prawie 8800 to są sytuacje podejmowane przez mężczyzn. Od lat do największej ilości zamachów samobójczych dochodzi wśród osób z szerokiego przedziału wiekowego, mianowicie od 19 do 44 lat. Analiza tych danych statystycznych wskazuje na to, że to w grupach wiekowych od 30 do 44 lat oraz od 55 do 64 dochodzi do największej ilości zamachów samobójczych, które niestety, ale kończą się zgonem. Pamiętajmy wszyscy, że samobójstwo to nigdy nie jest skutek jakiegoś jednego czynnika czy też zdarzenia. Zazwyczaj jest to kumulacja wielu różnych spraw.
Jaki wpływ na obecną sytuację psychologiczną Polaków może mieć też trwająca od półtora roku pandemia koronawirusa? Psychiatra z 40-letnim stażem dr Ryszard Maciejewski porównuje pandemię do wojny. Mózg wchodzi na najwyższe obroty, by przetrwać kryzys. Dr Maciejewski spodziewa się, że kiedy ta mobilizacja puści, wiele osób będzie zmagało się z zespołem stresu pourazowego.
Pandemia, sytuacja przewlekła, jest sytuacją traumatyczną. Na początku to normalna reakcja ludzi, wszystkie siły organizmu się mobilizują do walki z tym. Mobilizuje się adrenalina, mobilizują się różne mechanizmy psychologiczne, obronne i sobie na spodziewanie dobrze radzimy. Natomiast ja się boję właśnie za te kilka miesięcy, kiedy już właśnie pandemia może zostanie już zwalczona, może już będziemy mieli satysfakcję lub nie do tego, żeśmy sobie z nią poradzili. I nagle w sytuacji, kiedy już jesteśmy już niby za, zacznie się reakcja, jak w każdym sytuacji, czy to bojowej, czy katastrofy, czy innej, że tu sobie radzimy, jest konieczność mobilizacji, a potem nasz organizm musi za to zapłacić. Zapłacić różnymi reakcjami depresyjnymi, lękowymi, apatycznymi, to już w zależności od osobowości.
Do szpitala psychiatrycznego dla dzieci trafia się na dwa sposoby. Albo w momencie wystawienia skierowania, albo w sytuacji kryzysowej. Niestety na łóżko ze skierowania czeka się długo. Dlatego nie należy lekceważyć pierwszych objawów problemów psychicznych i korzystać z pomocy psychologów, mówi dr Tomasz Nęcki, lekarz rezydent w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Poznaniu.
Możliwe są przyjęcia w trybie planowym, gdzie do szpitala kieruje inny lekarz i w tym momencie mówimy o dzieciach, które są w stanie stabilnym, mogą oczekiwać na hospitalizację. Z tym, że jeden z głównych problemów w naszym kraju jest taki, że na te hospitalizacje oczekuje się i nie są to czasy oczekiwania w stylu tydzień, dwa, a raczej liczone jest to w miesiącach, a w niektórych miejscach, jak na przykład w naszej klinice, jest to nawet liczone w latach, więc może się okazać, że dziecko w trybie planowym dostanie się do szpitala po roku albo dwóch od momentu wystawienia skierowania. Druga opcja, gdzie dzieci zdecydowanie częściej obecnie dostają się do szpitala, jest to przyjęcie w trybie nagłym, gdy rodzice zgłaszają się z dzieckiem zaniepokojeni jego stanem, tudzież skierowani przez szkołę. Przyczyną hospitalizacji w trybie nagłym najczęściej, w mojej opinii, są myśli i zamiary samobójcze.
Jaka sytuacja jest obecnie w klinice imienia Karola Jonszera? Jeszcze raz Tomasz Nęcki, lekarz rezydent.
W klinice na szpitalnej mamy łącznie 45 łóżek dla pacjentów dziecięco-młodzieżowych. Na jednym oddziale jest łóżek 20, na drugim jest łóżek 25. Zazwyczaj mamy pacjentów więcej. Na moim oddziale, czyli tym 25-łóżkowym, nasz rekord to jest prawdopodobnie 38 pacjentów. Miewamy stan dużo za duży, niż powinniśmy mieć.
No i gdzie wtedy te dzieciaki leżą?
Dochodzimy niestety do sytuacji strasznej, ponieważ czasami nasze bardzo dobrze zorganizowane pielęgniarki oddziałowe pożyczają łóżka dosłownie z innych oddziałów, wyciągają je z piwnicy zewsząd. Ale niestety wiadomo, tych łóżek w końcu zaczyna brakować i zdarza się, że siedzimy na porannym raporcie i słyszymy, że pacjent spędził noc na swoim kocu. Są to chwile, kiedy nam, personelowi, chce się po prostu płakać, ale tak jak powiedziałem, są sytuacje, gdzie to dziecko musi być w szpitalu i czasami ten koc na kilka dni jest lepszym rozwiązaniem niż tylko tego, że dziecko pójdzie i po prostu się zabije.
Z jednej strony mamy problemy z diagnozowaniem, bo chociażby w poradniach zdrowia psychicznego na diagnozę u dziecka można czekać w tej chwili w Poznaniu około roku, jeżeli chce się to oczywiście normalnie tak przejść tą całą procedurę. Są telefony zaufania i to też jest na pewno jakaś droga wyjścia. Zresztą za chwilę, proszę Państwa, porozmawiamy z Michaliną Kulczykowską z Fundacji Dajmy Dzieciom Siłę na temat tego, z jakimi problemami dzieciaki dzwonią na telefon zaufania. Czy rzeczywiście te rosnące statystyki odnośnie liczby samobójstw, to jest oczywiście już najbardziej fatalne wyjście z sytuacji, to wszyscy wiemy, ale te problemy przecież rozwiązywane są też w inne sposób. Jak to wygląda w tej chwili w naszym kraju? O tym za chwilę w rozmowie z panią Michaliną Kulczykowską. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Włócznia podała takie informacje, że na 20 tysięcy szkół dla dzieci i młodzieży w naszym kraju zatrudnionych jest w szkołach około 10 800 psychologów. No, według raportu Najwyższej Izby Kontroli w latach 2015-2016 na jedną szkołę przypadało średnio 0,75 etatu pedagoga i 0,2 etatu psychologa. Czyli mówiąc inaczej, w co piątej szkole był psycholog. Według tego samego NIK-u z 2017 oraz z 2020 roku w około 44% szkół nie był zatrudniony na etacie żaden specjalista, psycholog lub pedagog. Najgorzej było w szkołach technicznych. Aż 60% nie zapewniało uczniom takiej pomocy. Kiedy patrzymy sobie z perspektywy dzieci i młodzieży na to, co się w tej chwili dzieje, na media społecznościowe, na to wszystko, co wokół nas, to widać, że dzieciaki żyją w zupełnie innych czasach niż jeszcze 20 lat temu. Możemy powiedzieć, że kiedyś było spokojnie, nie było tyle impulsów, nie było tyle informacji, więc ta psychologia teraz chyba będzie bardzo potrzebna. Naszym gościem jest Michalina Kulczykowska z Fundacji Dajmy Dzieciom Siłę, także z telefonu zaufania. Witam, dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Jak pani patrzy na te dane, które przedstawiamy, na te dosyć niepokojące i na coraz bardziej zwiększające się problemy dzieci i młodzieży?
To jest tak, że ja patrzę na te dane i patrzę na nie z niepokojem, ale ja też się stykam z tymi danymi, które zmieniają się na realne dzieci, z którymi ja rozmawiam w telefonie zaufania, z którymi rozmawiają konsultanci w telefonie zaufania. I my to rzeczywiście odczuwamy. Odczuwamy te liczby, które mówią o tej niewystarczającej pomocy psychologów i pedagogów w szkołach. Rzeczywiście tego brakuje. Problem jest szeroki z psychiatrą dzieci i młodzieży i myślę sobie, że już na właśnie poziomie szkoły by można go zacząć rozwiązywać, a nie jest to możliwe, no bo właśnie są szkoły, gdzie nawet nie ma tego dostępu do psychologów. Jeśli posługujemy się danymi, to też nasza fundacja Dajmy Dzieciom Siłę, też przeprowadziła taki raport, w którym wyszło, że tak naprawdę w klasie około 30-osobowej średnio trójka dzieci podejmuje próby samobójcze, tak? Więc to są przerażające dane tak naprawdę. I to jest też tak, że często dorośli, często policja nie wiedzą o tym tak naprawdę.
Czy to w tych danych statystycznych tego nie widać, o których tutaj mówiliśmy w ogóle?
Bo to... Tak, zdecydowanie tego nie widać, bo też dane policyjne choćby, to są dane bardzo oficjalne. To znaczy mam na myśli to, że musi być obecna policja, żeby policja miała te dane, tak, przy danym zdarzeniu. A często jeżeli mamy do czynienia z dziećmi i młodzieżą, to gdzieś tam się dzieje w zaciszu domowym, gdzieś tam się to dzieje w pokoju dziecięcym, dzwonią do nas dzieci i mówią o tym, że w zasadzie to już miały za sobą 5 prób samobójczych. na szczęście nieskuteczne i na szczęście dzwonią kolejny raz i rozmawiają, ale to były prawy samobójcze, to była chęć odebrania sobie życia. I rzeczywiście tego w danych nie mamy, tego nie widzimy, a to się dzieje.
Tak się zastanawiam, ponieważ niedawno podano takie informacje dotyczące kierunków na studia i w Poznaniu na przykład na psychologię było najwięcej chętnych na jedno miejsce, najbardziej oblegany kierunek. No jest pytanie, czy to jest właśnie ten znak czasów, że właśnie psychologowie są bardzo potrzebni? No i z drugiej strony, skoro jest tylu chętnych, to dlaczego tak bardzo brakuje tych psychologów?
Myślę sobie, że to jest kwestia gdzieś tam takich rozwiązań na poziomie ustaw i rządzących, to znaczy tego, ile w szkołach ma być psychologów, ile ma mieć psycholog w szkole etatów, bo nie myślę o tym w ten sposób, że chętnych brakuje. To znaczy raczej nie słyszałam o sytuacji, że szkoła poszukuje psychologa, czy jakieś miejsce pracy poszukuje psychologa i trudno go znaleźć. Wręcz przeciwnie, jest zwykle wielu kandydatów, mimo że tak naprawdę już, szczerze mówiąc, stawki nie są zbyt atrakcyjne, ale jednak tych kandydatów do pracy na stanowisku psychologa jest sporo, czy na stanowisku pedagoga. Z jakiegoś powodu, nie mnie to oceniać i chyba nie ja się na tym nie znam, jest proponowany taki wymiar etatu, a nie inny, który jest niewystarczający, bo tak naprawdę jeden psycholog na szkołę to jest minimum, już nie mówiąc o tym, że nie wiem, dwóch, trzech to by było tak naprawdę optymalna ilość. Więc myślę sobie, że to nie jest kwestia tego, bo o ile jest tak, że w psychiatrii psychiatrów dziecięcych brakuje, bo to też można zobaczyć z danych, bo jest po prostu ich na całą Polskę bardzo mało, tak psychologów, pedagogów, tutaj nie ma tego problemu. Tych absolwentów studiów psychologicznych, pedagogicznych jest naprawdę sporo. No i kwestia zatrudnienia ich odpowiednio.
To może kwestia po prostu płacy, bo wiemy, że nauczyciele w Polsce za dużo nie zarabiają, a taki psycholog w szkole to jest podobny pułap płacy.
Myślę, że tak. To znaczy psycholog w szkole funkcjonuje tak jak nauczyciel. To znaczy ja nie jestem psychologiem szkolnym, nie pracuję w szkole, ale jakby wiem o tym, że psycholog w szkole funkcjonuje tak jak nauczyciel. To znaczy przechodzi te same etapy tego awansu, tak? I za tym się wiąże wysokość pensji, też liczba godzin wygląda tak samo jak wśród nauczycieli. Więc rzeczywiście można to porównać, bo to jest ten sam rodzaj pracy.
A z czym dzieciaki dzwonią, kiedy pani tak sobie siedzi, odbiera te telefony? Czy to są takie, dmuchamy na zimne, mówiąc krótko, dzieci dzwonią, czasami chcą sobie z kimś porozmawiać po prostu. A czy czuje pani czasami kiedyś, że dziecko, nie wiem, 12-14-letnie naprawdę chce sobie odebrać życie?
Zacznę od tego, że jesteśmy telefonem zaufania i ta nazwa może nie mówi zbyt wiele i jest ogólna, ale też pokazuje to, że my rzeczywiście tutaj rozmawiamy o wszystkim w telefonie zaufania. Dzieci mogą do nas wszystkim zadzwonić i tak się dzieje, dzwonią z wszystkim, od problemów, że coś się dzieje na ich koncie w mediach społecznościowych, w relacjach rówieśniczych, w rodzinie, po już takie trudniejsze tematy, jakimi są przemoc domowa, przemoc rówieśnicza, wykorzystanie seksualne, przechodząc do zdrowia psychicznego. To jest w ogóle taka kategoria, która się najczęściej pojawia tak już statystycznie w naszych rozmowach. Najwięcej o tym zdrowiu psychicznym rozmawiamy. I zdrowie psychiczne to też szeroka kategoria, czyli depresja, myśli samobójcze, okaleczenia, poczucie własnej wartości, poczucie samotności, tego typu trudności. No a jeżeli chodzi o taką sytuację, że młoda osoba dzwoni i chce odebrać sobie życie albo jest już w trakcie próby samobójczej, to niestety takie sytuacje się, niestety albo stety, bo też to są sytuacje, w których my ratujemy to życie, się zdarzają. Obecnie nasze statystyki rosną w tym temacie i obecnie średnio 2 razy dziennie rozmawiamy z osobą, która zamierza albo jest w trakcie odbierania sobie życia i musimy wezwać do tej osoby pomoc. Bo generalnie telefon jest anonimowy, a wyjątkiem są właśnie takie sytuacje, gdzie my musimy wezwać pomoc do osoby, która jest w bezpośrednim zagrożeniu.
To jest straszne, co pani mówi. Dwoje dzieci dziennie próbuje targnąć na swoje życie. I to bez względu, czy to jest wtorek, piątek, niedziela, jakikolwiek dzień. To jest całą dobę.
To jest ciekawe, bo zawsze się pojawiają takie pytania od osób, które gdzieś tam się interesują telefonem zaufania. Kiedy najczęściej, tak? Jaki dzień tygodnia, jaka pora dnia, jak to wygląda. I być może statystycznie bylibyśmy w stanie coś udowodnić, ale konsultanci i konsultantki telefonu zaufania mówią, że to nie ma znaczenia. To znaczy, to się może wydarzyć w sobotę o 7 rano, a to się może wydarzyć w środę o 12 w południe. I tak się rzeczywiście dzieje. O każdej porze dnia i nocy dzwonią do nas osoby, które są po prostu na skraju wytrzymania.
A czy nadal są te takie tak zwane challenge, gdzie młodzi ludzie jakieś w internecie, to się oczywiście głównie dzieje, gdzie jakieś takie wyzwania robią do właśnie jakiegoś samookaleńczania się? Było niedawno, zresztą kilka lat temu, takie zjawisko z wielorybem jakimś czy coś takiego. Mhm. I to, czy takie zjawiska jeszcze są w tej chwili? Czy dzwonią z takimi problemami dzieciaki do was, czy też rodzice dzwonią na przykład, bo to też czasami tak jest.
Tak, to może od razu zacznę od rodziców, bo przy telefonie zaufania działa też telefon 800-100-100 dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci. I rzeczywiście na ten drugi numer dzwonią rodzice i opiekunowie dzieci zaniepokojeni różnymi sytuacjami. Szczerze mówiąc, o takich konkretnych challenge'ach, jak ten błękitny wieloryb, który był kilka lat temu, obecnie nie słyszałam, mimo że sama śledzę jakoś bardzo aktywnie te media społecznościowe, żeby być na bieżąco z tym, co dzieciaki przeżywają, ale mamy zjawisko patoinfluencerów, no i w ogóle influencerów, którzy są ogromnymi autorytetami dla dzieci i młodzieży, których dzieci i młodzież śledzą ich poczynania, każdy krok, a mam poczucie, że niektórzy nie zdają sobie z tego sprawy albo nie chcą zdawać sobie z tego sprawy ci influencerzy i gdzieś tam nie biorą tego pod uwagę, jak bardzo młode osoby się na nich wzorują, co myślę sobie jest irytujące, bo ci influencerzy na tym zarabiają, tak? Na zainteresowaniu młodych osób. Choćby ostatnia akcja lodów ekipy, widzimy, jakie to jest ogromne zainteresowanie. No, a gdzieś tam brakuje tego poczucia odpowiedzialności za te treści przedstawiane. I może nie ma obecnie takich
wkładanie psa do grilla, to też tak. No, tak się zastanawiam właśnie, bo każdy był młodym człowiekiem i robił różne głupie rzeczy, tylko że wtedy to było takie, nie chcę powiedzieć, że nie na szeroką skalę, ale no głupota się po prostu zamykała we własnym gronie gdzieś tam. Powiedzmy na etapie 14-latka różne głupie rzeczy można było robić. A teraz tą głupotą się można pochwalić. Nie dość, że to jest głupie, to jeszcze się dostaje lajki za to i pieniądze, bo za każde obejrzenie takiego filmiku patoinfluencer dostaje ileś tam groszy i to tak w skali oczywiście tysięcy tych oglądań, no to są już całkiem spore pieniądze, więc im głupszy przekaz, tym większa kasa. No jest pytanie, czy to oczywiście nie jest do pani w zasadzie pytanie, czy to prawnie nie powinno być jakoś uregulowane. Natomiast być może właśnie stąd zaczynają się w tej chwili brać te problemy, o których rozmawiamy.
Trochę tak. To znaczy my na pewno prawnie dobrze by było, gdyby to było uregulowane. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę trochę z tym próbuje walczyć. To znaczy trochę zbiera po prostu i indywidualnie zgłasza różne przypadki, żeby coś było z tym robione. Ale rzeczywiście jest tak, że część, nawet bym powiedziała, że może nie stąd się biorą problemy dzieci i młodzieży, tylko że dzieci i młodzież, które mają problemy różne i nie znajdują wsparcia w swoim otoczeniu, to gdzieś tam się zagłębiają w ten świat patoinfluencerów czy w ogóle influencerów, a że to nie są korzystne treści, które oni przekazują, no to jeszcze bardziej to wpływa na tą psychikę w negatywny sposób, no i te problemy się pogłębiają, tak bym to widziała.
Mhm. No a jeżeli chodzi o wakacje, czy w czasie wakacji jest wzmożenie tych połączeń telefonicznych, czy raczej mają państwo więcej czasu wolnego, siedząc na dyżurze?
My nigdy niestety nie mamy czasu wolnego. To jest bardzo dobre pytanie, bo telefon dzwoni non-stop i my tak naprawdę czy wakacje, czy nie wakacje odbieramy tylko procent połączeń. To jest około, nie chciałabym teraz przestrzelić, ale wydaje mi się od 5 do 10% połączeń, które my odbieramy, a dzwoni do nas zdecydowanie więcej osób.
I my jesteśmy w stanie 90% się nie dodzwoni po prostu.
Tak, bo dlatego, że nas jest po prostu za mało, to znaczy konsultantów. Możliwości finansowe pozwalają na to, żeby było tylu, ilu jest konsultantów i oni będąc w pracy cały czas odbierają te połączenia. Musimy też pamiętać, że telefon zaufania to również kanał mailowy. Przez naszą stronę 116.111.pl dzieci wysyłają wiadomości i robią to tak samo intensywnie tak naprawdę jak połączenia i na każdą taką wiadomość konsultanci odpowiadają.
Na koniec, proszę państwa, przypomnijmy i numer telefonu i ten adres mailowy, o którym pani Michalina wspomniała. 61 865 4 654, gdyby ktoś z Państwa chciał zadać pytanie, to jest teraz taka możliwość. Przypomnę, Dominika Michalina Kulczykowska z Fundacji Dajmy Dzieciom Siłę jest dzisiaj naszym gościem. Chciałem Panią zapytać, kontynuując wątek wakacyjny, bo kiedyś pamiętam wakacje, te zawody miłosne były pokolonijne, takim największym problemem pewnie dzieci i młodzieży. Czy dzisiaj też te wątki takie występują w telefonach? Czy te zawody miłosne są nadal problemem? I czy też czasami młodzi sobie chcą krzywdę zrobić z tego powodu?
Tak, jak najbardziej. Tych rozmów jest sporo i tak naprawdę o każdej porze dnia i nocy. Ja mam w swoim doświadczeniu nocne dyżury, gdzie o 4 rano odbieram telefon od zapłakanej dziewczyny czy chłopaka, który opowiada o jakimś tam zawodzie miłosnym, o wielkiej kłótni czy jakimś dramatycznym rozstaniu i jest to trudne. Zdarza się tak, że pod wpływem tej sytuacji młoda osoba chce odebrać sobie życie lub zrobić krzywdę, ale ja bym się skłaniała do tego, że to nigdy nie jest jedyny powód. To znaczy raczej to jest tak, że ta osoba mierzy się z różnymi problemami i to jest taki punkt zapalny, tak? To jest coś, co gdzieś tam już dobija tą osobę i dlatego ona myśli już o tej ostateczności, o tym ostatecznym gdzieś tam nawet nie rozwiązaniu, bo nie chciałabym tego nazwać rozwiązaniem.
Mm-hmm. Proszę Państwa, mamy pierwszy telefon słuchacza. Panie Tadeuszu, dzień dobry.
Witam serdecznie. Przysłuchuję się audycji i tak pani praktycznie odpowiedziała, bo najpierw zadawała takie pytanie, do czego prowadzą te wszystkie statystyki, kiedy te dzieci, czy nawet dorośli popełniają, czy targną się na swoje życie. Potem się okazało, że nie ma reguły i ten. Więc po co te statystyki? Myślę, że należy na bieżąco gdzieś tam rozmawiać z dziećmi, niekoniecznie osobiście, bo nieraz dziecko przed rodzicami nie zdradzi się z różnych sytuacji, z różnych swoich jakichś tam problemów, bolączek, ale przed kimś z szerszej rodziny, z szerszego i gdzieś tam można to wysądować, nazwijmy to tak trochę może brzydko, i zbadać tą sytuację, spędzać więcej
czasu. To się z panem absolutnie zgodzę. Coś nam się, przepraszam, zerwało tutaj, ale pan Tadeusz poruszył to niezwykle ważny problem i chyba być może powinniśmy od tego nawet zacząć, ale ale te problemy się wtedy biorą, kiedy nie ma tej łączności między dzieciakami a rodzicami. Jest taki wiek u każdego dojrzewającego człowieka, że ta miłość rodzicielska zaczyna być taka troszeczkę uciążliwa, tak? Chcemy się uzależnić, uniezależnić od rodziców. Każdy chce tak trochę, prawda, poczuć się dorosłym i te rozmowy z rodzicami stają się takie trochę problemowe i dla jednej, i dla drugiej strony. No i właśnie, to jest problem i rodziców, i pani wspomniała, i że rodzice dzwonią, i dzieciaki dzwonią. A czy ta rozmowa, myśli pani, że ona jest możliwa i rzeczywiście, czy dziecko, które chce się targnąć na życie, rodzice mogą od tego odwieść?
Myślę, że to jest możliwe, tylko że zanim dziecko chce się targnąć na swoje życie, to naprawdę, proszę mi uwierzyć, rozmawiając z dziećmi, słyszę o tym, że to nie jest tak, że nagle się pojawia taka myśl i wcześniej w ogóle nie było prób podejmowanych przez dziecko, żeby rozwiązać ten problem, tylko jest mnóstwo prób, które dziecko podejmuje i one są nieskuteczne. Mam na myśli między innymi to, że dzieci przychodzą do rodziców czy do osób dorosłych, mówią o swoich problemach i słyszą to notorycznie, bo ja naprawdę w co którejś rozmowie to słyszę, czy w którejś wiadomości czytam, że jakie ty możesz mieć problemy, daj spokój, w twoim wieku to nie można mieć problemów, wymyślasz sobie, co ty tutaj
kiedyś to dzieciaki, mówisz. Kiedyś to dzieci miały problemy, co teraz to już żadnych problemów nie mają. Przecież albo wszystko macie.
Dorośniesz, to zobaczysz, jakie są problemy, dorośniesz, to zobaczysz, daj spokój, nie szanujesz swojego życia, nie szanujesz swojego ciała, bo się na przykład okaleczasz. No i słysząc taki komunikat, dziecko już kolejny raz raczej nie wróci do tego rodzica. I tak wykazało się odwagą, próbując prosić o to wsparcie, a rodzic niestety nie zareagował. Więc tutaj, jak pan słuchacz powiedział, ja myślę sobie, że ta rozmowa jest kluczem. I rzeczywiście nie zawsze ona jest możliwa i nie zawsze dzieci chcą z rodzicami o wszystkim porozmawiać, ale to, co ja zawsze powtarzam, to taka obecność i pokazanie, jestem tutaj, możesz na mnie liczyć, możesz ze mną porozmawiać, a jak nie chcesz ze mną rozmawiać, to mogę cię zabrać do specjalisty, jeśli tego potrzebujesz. Czyli takie pokazanie bezpieczne, że można na tego rodzica liczyć, a nie, że ten rodzic zbagatelizuje problem i powie, że to wszystko przez ten telefon i zabierze telefon. To jeszcze pogorszy stan, bo najczęściej w tym telefonie też dzieci upatrują wsparcia, bo mają tam internetowych przyjaciół.
Ale tutaj poruszyła pani bardzo drażliwy problem. Pójdziemy do specjalisty z rodzicem. Jaka jest dostępność w Polsce takich właśnie psychologów dziecięcych, neurologów dziecięcych? Czy to jest tak, że zadzwoni się i od razu lekarz czeka?
No myślę, że byłoby cudownie, gdyby tak było. Niestety dostępność, myślę sobie, jest taka jak do wszystkich specjalistów w naszym kraju, jeśli mówimy o dostępności na służbę zdrowia, na NFZ. No niestety z psychiatrami i psychologami jest naprawdę trudno, a jeszcze trudniej jest tak naprawdę, bo nawet prywatnie na wizytę trzeba czekać. O ile tam z mojej wiedzy wynika, że do innych specjalistów idąc prywatnie jeszcze można w miarę się dostać jakoś szybko, tak tutaj mam poczucie, że wręcz nie ma różnicy, tak, bo tych psychiatrów dziecięcych jest na tyle mało. Terapeutów jest coraz większa potrzeba, terapeutów dziecięcych i też z tą dostępnością jest trudno. No i to niestety jest taka przeszkoda, tak? No bo jeśli już nawet dziecko odważy się, zadzwoni, porozmawia z nami, my zachęcimy do kontaktu z psychologiem, rodzic się zgodzi, będzie chciał zapisać, no to pojawia się przeszkoda w postaci oczekiwania na to.
Proszę Państwa, no mamy niestety awarię telefonów, nie mogą się Państwo do nas dodzwonić, boję się, że nic nie poradzimy w tym momencie z tym problemem. Chciałem Panią jeszcze zapytać o jedną rzecz, od której zaczęliśmy, pandemia. Czy w tych telefonach wyczuwa Pani w tych rozmowach to, co się przez ostatni rok wydarzyło, tą izolację, zdalne nauczanie, brak kontaktu z rówieśnikami? Czy to słychać w tych telefonach i czy to także jest przyczyną tych różnych poważniejszych problemów?
Tak, jak najbardziej. Też no, cały okres pandemii to są przeróżne przeżycia młodych osób, tak? Pierwszy lockdown i całkowite zamknięcie, ten strach, niepewność, co się w ogóle wydarzy, ostatni rok szkolny i to, że po prostu nie było wiadomo, co z egzaminami, tak? Jak to będzie wyglądać, kiedy ta szkoła wróci. Nagle decyzja, że szkoła wraca i trzeba do tej szkoły wrócić. To u osób lękowych, które po prostu przyzwyczaiły już się do tych lekcji zdalnych, no to był niesamowity problem. Znowu u osób, które potrzebują kontaktu z innymi. Zamknięcie w domach przez 2 lata, no prawie, tak, no to też ogromny problem i my to słyszymy. Ja się śmieję, że my jesteśmy takim lustrem. Telefon zaufania jest takim lustrem tego, co się dzieje
na świecie. Soczewka,
tak,
w której...
rzeczywiście. Tak, i o wszystkim opowiadają. I jeśli by ktoś gdzieś tam nie wiedział i usiadł na linii i posłuchał, to dzieci o wszystkim nam mówią i wszystko przeżywają. Nawet jak nam dorosłym się wydaje, że w sumie to nie problem dziecka, nie przeżywają tego, to dzieci to wszystko widzą, przeżywają.
A media społecznościowe pomagają, czy raczej utrudniają Pani zdaniem? Nawet nie myślę tutaj o Facebooku, bo to dla oczywiście pokolenia, o którym rozmawiamy, to jest taki raczej oddział geriatryczny. TikToki, te wszystkie inne takie komunikatory, gdzie się w tej chwili młodzież przeniosła, czy tam jest lepiej, czy gorzej, że tak powiem, gdy dziecko ma problemy?
Ja myślę sobie i zawsze o tym w ten sposób mówię, że ten świat wirtualny dla dzieci i młodzieży w obecnych czasach jest drugim tak samo ważnym światem jak świat realny. To nie jest tak jak dla mojego czy jeszcze starszego pokolenia, że to jest dodatkowy świat, że tam można zajrzeć, tak, czasem, że to jest coś dodatkowego. Dla dzieci i młodzieży to jest równolegle istniejący świat i równolegle ważny, tak samo ważny. Zawsze to tak tłumaczę rodzicom, że ich się nie da wyciągnąć z tego świata. To nie jest jakaś rozrywka w postaci tego, że raz w tygodniu dzieci wchodzą sobie do internetu, jak to się kiedyś mówiło, tylko one żyją w tym internecie. Więc tutaj jestem bardzo za tym, żeby nie demonizować rzeczywiście tego świata, bo to jest ich świat. I ja bardzo gdzieś tam podążam za tym, co się dzieje w tych mediach, żeby mieć też wiedzę, co tam, jak to tam wygląda. I oczywiście jest sporo treści, które są krzywdzące, szkodzące, tych patotreści, o których już rozmawialiśmy, ale naprawdę w mediach społecznościowych, nawet na TikToku, którego też śledzę na bieżąco, można znaleźć bardzo dużo wartościowych treści. I to od nas dorosłych tak naprawdę zależy, na jakie treści będą zwracały uwagę nasze dzieci. Od tego, jak będzie z nimi o tym rozmawiać i czy my będziemy im pokazywać. Ja bardzo często w rozmowach z dziećmi na telefonie zaufania nawet proponuję konkretne kanały, czy na TikToku, czy na Instagramie, gdzie mówię o tym, że to jest kanał, gdzie są tam wartościowe treści. Można tam o zdrowiu psychicznym poczytać, posłuchać, pooglądać. I jeżeli my dorośli będziemy to robić, to ja myślę, że wiele dobrego te media społecznościowe mogą przynieść.
Nie taki diabeł straszny, jak go malują, mówiąc krótko. Michalina Kluczykowska z Fundacji Dajmy Dzieciom Siłę, także z telefonu zaufania. Na koniec mam do pani prośbę. Przypomnijmy jeszcze raz może numery telefonów i ten adres mailowy, na którym można się kontaktować z państwem.
Pierwszy numer to 800-100-100, czynny od poniedziałku do piątku, od 12 do 15. Dla rodziców, nauczycieli, opiekunów w sprawie bezpieczeństwa dzieci, numer bezpłatny. Później telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. 116-111, czytny całą dobę, bezpłatny i strona 116-111.pl, przez którą można wysłać wiadomość.
Przypominam państwu, 116-111 to jest numer telefonu, ale także adres mailowy 116-111.pl i tam rozumiem, że jest formularz, który tak, należy wypełnić, aby się z państwem skontaktować. No i dla rodziców ten numer telefonu między 12 a 15 od poniedziałku do piątku to jest także bezpłatny numer 800-100-100. Naszym gościem była dzisiaj Michalina Kulczykowska z Fundacji Dajmy Dzieciom Siłę. Dziękuję pani bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję, do usłyszenia. Jak najmniej telefonów pani życzę, żeby musiała pani odbierać i by tych problemów po prostu było jak najmniej. Bardzo dziękuję państwu za uwagę. To była audycja W Środku Dnia. Wojciech Chmielewski. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.